Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj szczególnie pragnę pochwalić Jezusa w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Taki jest bowiem temat naszego spotkania. Sacra Scriptura, czyli Pan Bóg, który objawia nam siebie w Piśmie Świętym. Tam jest ukryty. W katechizmie czytamy: tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została nazwana kanonem Pisma Świętego. Składa się ono z 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. To tyle zapis na temat tego, z czego jest zbudowane Pismo Święte, oczywiście tak bardzo ogólnie. Nie zagłębiamy się w szczegóły, bo nie jest to możliwe na tym naszym jednym spotkaniu. Raczej pragnę podać kilka takich wiadomości, które może pomogą nam żywiej, na nowo spojrzeć na Pismo Święte, które pewnie wszyscy w swoim domu gdzieś mamy. Otóż przez wieki znajomość Pisma Świętego była sprawą tylko dla specjalistów. I było tak aż do Soboru Watykańskiego II. Czyli stosunkowo niedawno zmiana nastąpiła dopiero w ostatnim 50-leciu. To niedawno. Jeszcze pośród nas są tacy i żyją, którzy na tym świecie żyli, kiedy Pismo Święte było tylko dla specjalistów. Dopiero Sobór Watykański II, czyli lata 60. poprzedniego wieku, uwolnił Słowo Boże i ogłosił koniec wygnania Pisma Świętego. Wygnania w takim znaczeniu, że było ono tylko dla specjalistów. A zatem po wielu wiekach, właśnie od tych kilkudziesięcioleci, Pismo Święte odzyskało znowu centralne miejsce w życiu Kościoła i też ludzi wierzących. Dawniej trudno było sobie wyobrazić, żeby każda rodzina miała u siebie egzemplarz Pisma Świętego, żeby go mogła czytać i jeszcze, żeby mogła go rozumieć. Dzisiaj zmienia się to radykalnie. Mamy tak niesamowity dostęp do Pisma Świętego, komentarzy, interpretacji, różnych homilii, choćby przez internet, że możemy zagłębiać się w Słowo Boże, kiedy tylko mamy na to czas. Można zatem mówić teraz o takim czasie, gdzie następuje ponowne odkrycie Słowa Bożego przez wierzących, którzy biorą Słowo Boże, sami czytają i szukają tam ukrytego Boga. Tak było też na początku. To właśnie z powodu przetłumaczenia Pisma Świętego na język koptyjski wybuchł wielki ruch pustelników egipskich między II a V wiekiem, gdzie tysiące ludzi nagle wychodziło na pustynię, żeby prowadzić takie życie ukryte i rozważać Słowo Boże. Było to Słowo, które trafiało do pojedynczych wiernych. Teraz zatem następuje powrót znowu do tego, co było w pierwszych wiekach Kościoła. Albowiem właśnie przez to, że Pismo Święte stało się trochę takie dla specjalistów, wielu ludzi wierzących zerwało bezpośredni kontakt z Pismem Świętym i też nie mieli okazji zbliżyć się do Słowa Bożego, czy też do Boga przez Słowo Boże właśnie w życiu swojej wiary. Katechizm przypomina nam, że Kościół zawsze czcił Pismo Święte tak samo, jak czci ciało Chrystusa. Jest to dla nas bardzo wymowne stwierdzenie. Słowo Boże bowiem, to zawarte w Piśmie Świętym, nie jest tylko tekstem, który przypomina nam prawdy, ale Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym jest prawdą. Jest prawdą. I my, otwierając Pismo Święte, właśnie tej prawdy tam szukamy. Tutaj chciałbym takie zrobić małe porównanie Żydzi również czczą Pismo Święte, tylko że z tych, które są w kanonie naszym, u Żydów to, co czczą, to jest Stary Testament, a więc te 46 ksiąg Starego Testamentu. Księgi te są spisywane na zwojach, a Pismo Święte nazywa się Torą. Torę się odczytuje w synagogach jako słowo Pana Boga, który jest obecny. A chciałbym zwrócić właśnie uwagę na pewien niezwykły fakt. Kiedy taka Tora zużyje się już się nie nadaje do użytku i trzeba jakoś teraz coś z nią zrobić, to wówczas odbywa się pogrzeb Tory. Tak, jakby umarła żywa osoba, którą teraz godnie pochowamy. I jest w synagodze takie wyznaczone miejsce, przynajmniej dawniej tak było, gdzie właśnie składano w takim zagłębieniu te fragmenty Pisma Świętego, pismo zapisane na takich pergaminach, na zwojach, które się już zużyły. Nie wolno było tego wyrzucić, bo to by było tak jak zbezczeszczenie kogoś żywego, kto zmarł i teraz my go nie szanujemy. Żydzi mają niezwykle głęboko wpojone, że w Słowie Bożym Bóg jest obecny i że Bóg przemawia, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy to lektor czyta je głośno, kiedy ono jest głoszone tutaj u nas w Kościele, że Pan Bóg wtedy przemawia. Podobnie zatem jak żywe jest ciało Chrystusa w czasie Eucharystii, tak żywe jest także Słowo Boże, jest żywe. Trzymając zatem z wiarą w rękach Pismo Święte, dotykamy obecności Boga żywego, tak jak w Eucharystii. On tam jest obecny inaczej niż w Eucharystii, ale jest też żywy. Żywy Bóg, który ukrywa się za prawdami wiary, jakie tam zostały zamknięte, zawarte dla nas. Wyraża to tekst świętego Hugo od Wiktora, cytowany przez katechizm. Całe Pismo Święte jest jedną księgą, a tą jedną księgą jest Chrystus. Ponieważ całe Pismo Święte mówi o Chrystusie i całe Pismo Święte wypełnia się w Chrystusie. Kiedy otwieramy Pismo Święte, obojętnie na której stronie i która to będzie księga, musimy mieć świadomość, że całe Pismo Święte mówi o Chrystusie. Stary Testament zapowiada przyjście Chrystusa, który zbawi nas, a Nowy Testament jest wypełnieniem tych wszystkich zapowiedzi. Jest przyjściem Chrystusa, który nas zbawia. Sobór Watykański II, który tutaj cytowany jest w katechizmie naszym, bo omawiamy katechizm, wskazuje na trzy kryteria interpretacji Pisma Świętego, które to kryteria mają odpowiadać Duchowi Świętemu, który natchnął te księgi biblijne. Po pierwsze, należy zwracać uwagę przede wszystkim na treść i jedność całego Pisma Świętego, a zatem unikać zdań czy wyrażeń wyjętych z całości. Nie wyrywać zdań z kontekstu, ale właśnie zawsze starać się widzieć tę całość tekstu. To jest niezwykle istotne, bo jeśli byśmy traktowali pojedyncze słowa czy zdania ze Słowa Bożego zupełnie w oderwaniu od całości, no to moglibyśmy dojść do niestworzonych rzeczy, a przede wszystkim oderwać się od prawdy wiary, którą Pan Bóg chce nam tam przekazać. Drugie kryterium, czytać Pismo Święte w żywej tradycji całego Kościoła. A zatem można by to powiedzieć, nie interpretować Pisma Świętego samemu bez pomocy Kościoła, który od wieków próbuje zinterpretować to, co Pan Bóg w Piśmie Świętym powiedział. Jest nawet niebezpieczne samemu interpretować na własny użytek Pismo Święte, kiedy nie przeszliśmy studiów i nie jesteśmy specjalistami. Zostawiamy to specjalistom, którzy pomogą nam zrozumieć Pismo Święte, być może, że szczególnie ważne dla nas fragmenty, a może też te, które są trudne do zrozumienia. I trzecie kryterium, uwzględniać analogię wiary. To znaczy widzieć całą historię zbawienia, kiedy czytamy jakieś wybrane fragmenty Pisma Świętego i pamiętać, że Pan Bóg objawiał się człowiekowi stopniowo. O tym mówiłem miesiąc temu, że Revelatio Dei, czyli to objawienie Pana Boga, dokonuje się krok po kroku. I ono się dokonywało na przestrzeni historii krok po kroku, tak jak dokonuje się też krok po kroku w naszym życiu. Pismo Święte było odkrywane przez wszystkie wieki i pokolenia Kościoła. I Pismo Święte jest też odkrywane przez każdego z nas w naszej historii życia. Żydzi odkrywali tego Pana Boga w Piśmie Świętym w swojej historii. Kościół odkrywa obecność Pana Boga w swojej historii, Nowy Testament. A my, ludzie wierzący, odkrywamy Pana Boga w naszej osobistej historii. I to będzie się działo, kiedy my otwieramy Słowo Boże. Biblia nie jest tylko zbiorem dzieł starożytnej literatury, które powstawały na przestrzeni od XIII wieku przed Chrystusem do II wieku po Chrystusie, czyli na przestrzeni 1500 lat. Taka jest różnica czasowa pomiędzy pierwszymi, najstarszymi tekstami Pisma Świętego, a tymi, które powstały stosunkowo blisko nas. 1500 lat między Księgą Rodzaju, pewnymi fragmentami, a Księgą Apokalipsy Świętego Jana. A zatem ogromny przedział czasu, niesamowity, ale zwróćmy uwagę, że Biblia nie jest tylko zbiorem dzieł starożytnej literatury. Kościół katolicki uważa księgi tak Starego, jak i Nowego Testamentu za święte i kanoniczne, dlatego że spisane są pod natchnieniem Ducha Świętego. Boga mają za autora i jako takie samemu Kościołowi zostały przekazane. Kościół uważa te księgi za święte. Innych ksiąg napisanych przez świętych, przez teologów, przez ojców Kościoła, na przestrzeni historii Kościoła, tych ksiąg nie uważa się za świętych. Nawet jeżeli weźmiemy do ręki książki napisane przez ludzi, którzy zostali ogłoszeni świętymi, ich księgi nie są nazywane świętymi. Nawet jeżeli weźmiemy do ręki objawienia, które Kościół potwierdził, to i tych objawień nie nazywa się tekstem świętym. Tekst święty to należy się ta nazwa tylko i wyłącznie tym księgom, które znalazły się w Piśmie Świętym. Należy pamiętać, że mówimy do Pana Boga zawsze, kiedy się modlimy, ale słuchamy Pana Boga zawsze, kiedy czytamy Pismo Święte. Bóg do nas mówi. Charakterystyczną cechą, która wyróżnia Pismo Święte od wszelkiej innej literatury, jest natchnienie. Ale nie chodzi o jakiekolwiek natchnienie, jakie towarzyszy pisarzowi, kiedy zaczyna pisać książkę, albo jakiemuś artyście, kiedy tworzy dzieło sztuki. Chodzi tutaj o natchnienie biblijne. Oznacza ono taki wpływ Pana Boga na ludzkich autorów ksiąg biblijnych, że można powiedzieć, iż On sam jest ich autorem. My wiemy, jak nazywała się większość autorów ksiąg biblijnych. Zapisały się te ich imiona. Większość z nich można umiejscowić w czasie, w historii, jako konkretne postacie. Ale nie zmienia to faktu, że na wskutek istnienia natchnienia biblijnego mówimy, że to Bóg jest autorem Pisma Świętego. Boskie pochodzenie tych ksiąg Starego i Nowego Testamentu jest nieprzerwanym wątkiem chrześcijańskiej tradycji. A więc od samego początku, od II wieku, kiedy tworzy się ten kanon, kiedy zostają wybrane pewne księgi i zostaną przez Kościół ogłoszone, że to jest słowo objawione nam przez Boga. Od samego początku właśnie istnieje ten nieprzerwany wątek w chrześcijańskiej tradycji, że te księgi pochodzą od Boga. Już pierwsi pisarze kościelni mówili o Biblii w terminach, które podkreślały rolę Pana Boga w jej powstaniu. Z tego, co tutaj mówimy, widać, że według Biblii, tradycji, księgi Pisma Świętego pochodzą od Boga, są utrwalonym na piśmie słowem Pana Boga i zawdzięczają swoje powstanie wpływowi Boga na ludzkich autorów. I to może czasami nas zastanawiać, jak Pan Bóg na nich wpływał. To jak to tutaj zrozumieć, że Bóg jest autorem tych ksiąg biblijnych, a tymczasem napisali ludzie? Czyli w jaki sposób Bóg nimi kierował? Najlepiej chyba oddaje to właśnie słowo natchnienie biblijne. Ono jest najdelikatniejsze. Kościół podaje nam tutaj pewne wskazówki, jak odczytywać właśnie to natchnienie biblijne. Po pierwsze, Bóg jest autorem Pisma Świętego, ponieważ to On natchnął Jego ludzkich autorów. On działa w nich i przez nich. I w ten sposób zapewnia nas, że ich pisma bezbłędnie nauczają prawdy wiary. Tak pisze katechizm w 136 numerze. I po drugie, w czasie powstawania dzieła natchnionego, czyli takiej księgi Pisma Świętego, człowiek piszący pozostawał pod działaniem Boga, wpływającego na jego rozum, wolę i władze wykonawcze. Tak jednak, że nigdy nie przestał być myślącą, czującą i działającą osobowością. A zatem Pan Bóg wprawdzie udzielał natchnienia, podpowiadał pewne prawdy, wiary, ale nie zawłaszczał wolności tego człowieka. I stąd my, otwierając Pismo Święte pod takim kątem literackim, widzimy, że jest tam mnóstwo, albo może nawet wszystkie możliwe rodzaje, gatunki literackie. Że są bardzo różne style, w jakich ci ludzie pisali. Że mają bardzo dużą rozbieżność języka, warsztatu, którym się posługiwali. No jest to coś ogromnego. I że gdyby badać Pismo Święte pod tym kątem, no to okazałoby się, że każda księga napisana inaczej. A niektóre księgi jeszcze mają po kilku autorów, bo na przykład Księga Mądrości, no to jest zbiór wielu takich słów mądrościowych, który powstawał prawdopodobnie przez kilkaset lat. I dopiero potem po ustnym przekazie, po spisaniu, no został ujęty właśnie w tak zwaną Księgę Mądrości albo Księga Przysłów. To drugi przykład. Księga Psalmów, zapisanych 151 psalmów. Wprawdzie napisane, że pochodzą od Dawida, króla Dawida, ale wcale to nie jest takie oczywiste. Mogło być wielu autorów. Ale wszystkim towarzyszyło właśnie to, o czym tu mówię. Natchnienie biblijne, natchnienie od Boga. Specyficznym skutkiem natchnienia biblijnego jest bezbłędność Pisma Świętego. I tutaj warto powiedzieć kilka słów na ten temat, bo my dzisiaj, mając do dyspozycji wiele komentarzy, możemy spotkać się z tym, że niektóre wypowiedzi Pisma Świętego nie są ścisłe. I to prawda. Może się okazać, że niektóre miejsca w Piśmie Świętym mijają się z rzeczywistą prawdą odnośnie przyrody, historii, a więc stoją trochę w sprzeczności z wynikami nauk ścisłych. Na przykład Księga Rodzaju i opis świata tamtejszy. Według Biblii Ziemia jest płaszczyzną umieszczoną na zapuszczonych w głębinach praoceanu kolumnach, nad którą wznosi się firmament podtrzymujący znajdujący się u góry wody. Mogą więc takie trudności wystąpić i dlatego krótko na ten temat mówię. A mianowicie, że bezbłędność Pisma Świętego nie dotyczy praw natury, która nas otacza. Bezbłędność Pisma Świętego dotyczy prawd wiary. Boga, który nam się objawił i chciał nam pewne prawdy o sobie przekazać w Piśmie Świętym. Takie, których my o nim nie możemy odczytać ze świata przyrody. Chciał nam bezpośrednio zakomunikować, że jest. Chciał nam bezpośrednio przekazać wiadomość, jaki był początek świata. Pokazać nam nasz początek, skąd się wziął człowiek. I pokazać nam też cel tego wszystkiego, swój zamysł. Te prawdy wiary właśnie są przedmiotem naszych poszukiwań w Piśmie Świętym. I stąd mogą się pojawić rozbieżności. Zwłaszcza, że już wspomniałem, że Pan Bóg autorom natchnionym nie odbierał ich wolności. A zatem wprawdzie mieli pewne natchnienie, ale musieli je spisać według takich umiejętności, jakimi dysponowali. I jeśli pisał to człowiek, który, no cofając się wstecz, to do Pana Jezusa 2000 lat, a jeszcze 13 wiek przed Panem Jezusem, to mamy no ponad 2000 lat. Jeżeli 2000 lat temu jakiś człowiek otrzymał od Pana Boga to przesłanie, objawienie, że Bóg stworzył świat, to on to napisał. Ale napisał to w takiej formie, czyli w takim pojęciu, jak sobie wtedy świat wyobrażał. On nie miał do dyspozycji całej technologii, całej wiedzy, jaką dzisiaj dysponujemy. Napisał więc według obrazu świata, jaki wówczas, jakim dysponowali ludzie. I stąd mogą się brać właśnie te błędy. W Biblii szukamy przede wszystkim prawdy wiary, a nie prawd o świecie, czyli nie wiedzy. Szukamy wiary. Święty Augustyn stwierdza tak. Pismo Święte dopiero wtedy jest bezbłędnym, kiedy czyta się je jako całość i poszczególne jego wypowiedzi krytyczne widzi się w całym jego kontekście. My w Piśmie Świętym szukamy historii zbawienia. My w Piśmie Świętym szukamy Boga, który stał się bliskim dla człowieka, który do człowieka przemówił, który odsłonił się przed człowiekiem, odkrył swoją obecność i najpełniej dokonał tego wtedy, kiedy na ziemię przyszedł Jezus. I stąd wprawdzie my kochamy całe Pismo Święte, ale szczególnie będzie serce nasze przy Nowym Testamencie, kiedy czytamy Ewangelię i możemy krok po kroku śledzić Jezusa. Możemy Go widzieć oczami wyobraźni, możemy Go słyszeć, kiedy przemawia w tym Piśmie Świętym swoimi słowami i możemy za Nim podążać, czuć Jego obecność. Tak samo jak w czasie Eucharystii, kiedy jest przeistoczenie, my możemy czuć obecność Pana Boga. Umożliwia nam to również, kiedy bierzemy do ręki Słowo Boże. A zatem, jak widać, trzeba było nieraz ogromnego wysiłku w tej historii Kościoła, aby rozeznać, co jest tylko słowem człowieka, a co jest słowem Boga do człowieka. I tym się zajmowało wielu teologów, wielu świętych, ojców Kościoła w historii. I stąd właśnie to nawoływanie, żebyśmy my poznawali Pismo Święte również przez tradycję Kościoła, czy też no, wypowiedzi Ojca Świętego. Wiemy o tym, że za Jana Pawła II były tak zwane katechezy środowe, gdzie Ojciec Święty no, przybliżał nam prawdy wiary. Że teraz to samo kontynuuje papież Benedykt. Przybliża nam prawdy wiary. Też w takich krótkich katechezach prowadzi te swoje rozważania i cały czas stara się, aby to Słowo Boże stało się nam bliższe. Powstała teraz taka inicjatywa. Parę lat temu pojawiło się nowe polskie tłumaczenie Starego i Nowego Testamentu. To jest chyba wydawnictwo Paulinów, czy świętego Pawła, może świętego Pawła, chyba takie z Duchem Świętym na okładce. Nowe tłumaczenie. Poprzednie, takie jakie jeszcze możemy mieć w domu, to Biblia Tysiąclecia. Wydawnictwo, wydanie takie benedyktynów tynieckich. I dlaczego tworzy się nowe tłumaczenie? Czy Biblia Tysiąclecia była niedobrym tłumaczeniem? My idziemy do przodu. Nasz język się zmienia. W kulturze następują przemiany. I pewne słowa, które były bardzo bliskie ludziom 50 lat temu, dzisiaj młodym ludziom mogą już nic nie mówić. I stąd od czasu do czasu podejmuje się taką nową interpretację tekstu świętego, żeby go bardziej przybliżyć dla tych, którzy będą czytać. Dla nas, bo my nie znamy języków oryginalnych. Nie potrafimy wziąć do ręki tekstu oryginalnego hebrajskiego, aramejskiego, greckiego i czytać sobie i sami tłumaczyć. I my jesteśmy zależni od tych, którzy tłumaczą. Jest cała grupa, rzesza ludzi, którzy nam te teksty przybliżają. Jeśli ktoś dysponuje internetem, to można go dobrze wykorzystać, otwierając stronę właśnie, gdzie tłumaczy się, przybliża się Pismo Święte. Właśnie tak, żeby się stało dla nas bliższe, gdzie pojawiają się pewne komentarze, ale przede wszystkim, żeby to tak tutaj zabrzmiało, najważniejszy jest ten sam tekst Pisma Świętego. Bo dzisiaj jest tyle różnych komentarzy, że my możemy czasami tak się zagłębić w komentarze, że możemy zupełnie pominąć sam tekst Pisma Świętego. I najpierw zawsze zaczynajmy od tego tekstu, który mamy przetłumaczony na język polski w tych pięknych wydaniach Biblii Tysiąclecia, czy teraz właśnie wydawnictwa świętego Pawła. I przy tym tekście możemy trwać. W tym wydaniu świętego Pawła mamy bardzo obszerne komentarze na dole. Mamy na marginesie dużo tłumaczeń trudnych słów i wyrazów, więc możemy też jeszcze się czegoś dowiedzieć. Ale najważniejsze jest, żebyśmy tam uczyli się trwać przy prawdzie. Tak wiernie, jak Maria, która siedziała u stóp Pana Jezusa, kiedy On przyszedł do jej domu, kiedy mówił, a ona siedziała i słuchała. Kiedy czytamy Pismo Święte, to wtedy Bóg do nas mówi. I tu na koniec już zupełnie takie dwa fragmenty. Pierwszy jeszcze z katechizmu. Chodzi o wartość, jaką Kościół widzi w Piśmie Świętym. Tak wielka tkwi w Słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów i córek Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. Tak katechizm pisze o Słowie Bożym. A ja jeszcze chcę na koniec powiedzieć o regule benedyktyńskiej, która usiłowała wspólnotę uczynić szkołą służby pańskiej i mówi właśnie tutaj też o medytacji Pisma Świętego. Medytować Pismo Święte to znaczy czytać i ponownie odczytywać, przeżuwać i szeptać, przetrawiać i recytować, utwierdzać w pamięci i zachowywać w sercu Słowo Boże, aby dojść nie do dyskusji, nie do uczuć, lecz do modlitwy, a przez modlitwę do działania. Oby przez nasze pokorne, ale też wytrwałe otwieranie Pisma Świętego i medytowanie nad nim objawił się nam prawdziwy obraz Boga. Bóg zapłać bardzo za uwagę.